O diecie i zdrowiu inaczej. Z Agnieszką Orłowską, dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem. Zapraszamy w piątki po godzinie 11.
Zaczynamy. Zaczyna się też robić ciepło, bo wiosna. Wiosna idzie. Dzisiaj już o 15.46 przychodzi wiosna. Jutro pierwszy dzień wiosny. No i co wtedy zaczynamy? Zaczynamy się troszeczkę ruszać. No może dzisiaj jeszcze pogoda nam nie pomaga na tym, ale jutro już ma być bardziej słonecznie, tak więc no właśnie, co właściwie robią z nami te ćwiczenia według badań z ciałem i jakie korzyści ma dla naszej głowy? No to pytanie do Agnieszki Orłowskiej, dietetyk kliniczna, psychodietetyk z poradni dietetycznej Kale. Ćwiczysz?
W zależności od czasu, w zależności od pracy, na pewno już po tylu latach, ponad 40 już dobrze umie, już mam na pewno inne podejście przez pracę, przez wszystkie badania, które widziałam, przez różnego rodzaju książki. Na pewno patrzę na ćwiczenia przez pryzmat już nie tylko ciała, ale przede wszystkim na to, jak wpływa na naszą głowę.
No tak, ale jest ta chęć, żeby ruszyć. Ja też ci powiem, że troszeczkę już odkurzyłem rower i zobaczyłem, że muszę opony jeszcze napompować, także niebawem ruszam. I czy, żeby schudnąć, trzeba w ogóle ćwiczyć? Jak to jest u ciebie w tym gabinecie?
Jeszcze w zależności oczywiście pewnie, jaki dietetyk jest, tak? U mnie bardziej są te przypadki złożone, bardziej trzeba pomóc ludziom z różnymi jakimiś chorobami i tego sportu jest zdecydowanie mniej. Są pojedyncze przypadki, gdzie ludzie ćwiczą, także u mnie bardziej jest tak, że ludzie nie ćwiczą. Czy mogą schudnąć? No, wiele przypadków jest tak, że tak, i to z zachowaniem masy mięśniowej, bo o to właściwie nam chodzi, żeby ćwiczyć po to też, żeby zachować tą masę mięśniową.
Dobrze, a jeżeli ktoś sobie zacznie ćwiczyć, to jest gwarancja, że ćwiczenia pomogą mu schudnąć?
Na pewno jest bardzo duży plus. U wielu osób tam jednak, gdzie w gabinecie wdrożył ktoś ruch, sam od siebie, czy jednak po mojej namowie, bo każdemu przedstawiam oczywiście korzyści w zależności od jednostki chorobowej, to na pewno jest zdecydowanie to przyspieszone. I zresztą my sobie tak też kojarzymy, nie? Że jak zacznę od razu ćwiczyć, ale czasami niewiele osób wie, że przez ćwiczenia też można sobie bardziej może nawet zaszkodzić. Tak, ja tak, już to widzę.
Tak, tak, czyli mogą być te błędy w związku z rozpoczęciem ćwiczeń, które uniemożliwiają odchudzenie lub poprawę zdrowia.
No tak, tutaj przy ruchu tak jakby nawet nie lubię może mówić sporcie do końca, ale przy ruchu często widzę różnego rodzaju błędy. Na przykład takim błędem jest oprócz kupowania za 1000 złotych ubrań, butów najpierw.
Ale to lepiej biega, zaczynamy.
No inaczej, no inaczej. Ale często też to wypalenie jest i jednak te ubrania zostają. No to jest błąd typu, że na przykład nie możemy schudnąć i ktoś wpada sobie na pomysł, obcinam kalorie, czyli jem mniej, no i patrzy dalej, nic nie działa. Czyli dodaję sobie sport. No i już kilka miałam osób takich, które po prostu przyszły do mnie po epizodach takich, bo na przykład skończyły na wizycie w szpitalu. To jest jeden z błędów. Dalej to jest na przykład taktyka taka przy ćwiczeniach siłowych, że my nie patrzymy, jak dokładnie ćwiczyć i u wielu mężczyzn, którzy ćwiczą siłowo i podnoszą te ciężary, bo wtedy są tam takie ruchy, że tak źle oddychamy, tak? To są też takie same ruchy na przykład przy parciu, jak kobieta rodzi, albo jak łopatą kopiemy. No i często ci mężczyźni przede wszystkim, czy kobiety, jak niewłaściwie ćwiczą, mają przepuklinę rozworu przełykowego, która się kończy, tak jakby jest refluks związany z tym, czy zgaga. Błędem na pewno też jest myślenie, więcej będę ćwiczyć, to będę mogła zjeść więcej słodkości, ciasta, czyli tu już wchodzi taka psychodietetyka, ale przy braku odpowiedniego deficytu przy takich ćwiczeniach, czy też podaży białka, jedzenie jest tutaj tak bardzo ważne, to wtedy nie ma do końca tej redukcji. Pewna strona odnośnie sportu ćwiczeń pisze, pamiętaj, że 70% sukcesu to dieta. Jeszcze takim błędem, który widzę, to niedostosowanie się tej aktywności do choroby, czyli na przykład często kobiety mają Hashimoto, to już jest taka autoimmunologia. I dają sobie taki ostry trening, który przez ten kortyzol w związku z tym ostrym treningiem powoduje, że właśnie uniemożliwia nam ćwiczenie. Czy ktoś ma na przykład, to się nazywa hipoglikemia reaktywna, czyli mocno spada nam taki cukier, jesteśmy bardzo, bardzo senni i jak my sobie nieodpowiedni posiłek damy, zbyt intensywny, czy ten posiłek jest w złej odległości od tych ćwiczeń, to wtedy też w trakcie ćwiczeń naprawdę bardzo może nam spaść ten cukier i też mamy objawy tej hipoglikemii, czyli taka senność, słabość, wilgoć, pocimy się, drżenie rąk mamy. To, co też każda siłownia, kiedyś sobie tak podsumowałam, każda siłownia, to na co powinno zwrócić uwagę, to nie do końca, że ciśniemy te kobiety, tak, bo ja też nieraz byłam na takich zajęciach, na przykład na spinningu, jest takie czasami parcie osoby prowadzącej typu jedziesz, dajesz, tak? Są takie okrzyki, ale często wiele z tych kobiet, które faktycznie zaczęły te ćwiczenia, wiem po gabinecie, wiem po warsztatach, mają, tak jak już powiedziałam na wcześniejszych audycjach, anemię. Czy w wynikach z krwi to jest niska ferytyna i wtedy to jest takie niedotlenienie, czyli ona się troszkę porusza i po prostu głębokie jest oddychanie i po pierwszym ćwiczeniu mówi sobie, nie, ten sport po prostu nie jest dla mnie i się poddaje. Gdzie? Nie do końca przyczyną jest to, że ona nie ma formy, czy to, że to było za ciężkie. Po prostu nie było tej diagnostyki przed.
Dobrze, rucha badania, bo powiedziałaś, że to jest istotne. Co mówią badania?
No, ja uwielbiam badania w ogóle, z tego względu, że one chyba najbardziej mnie przekonują. Ja, tak jak powiedziałam na początku, lubię spojrzeć na ruch pod kątem takim prozdrowotnym. Na przykład było takie badanie, to taki profesor Harvardu, on się Joseph Allen nazywał, poprosił tak jakby jeden z dużych modeli językowych Gemini o graficzne zestawienie najnowszych badań naukowych dotyczących natężenia oraz jaki czas aktywności powinniśmy mieć, żeby osiągnąć efekt prozdrowotny. I było to naprawdę mało na tydzień, czyli na przykład 30 minut biegania, 45 minut basenu, 50 minut jazdy na rowerze, którą ty chyba lubisz i ja też uwielbiam, czy na przykład spacer 90 minut. Fajnym też takim badaniem jest badanie odnośnie wydłużenia życia, bo było na przykład takie badanie bardzo duże, tam było 25 lat i objęło z 8,5 tysiąca osób. Był to taki zespół naukowcy, którzy obserwowali, jak różne dyscypliny wpływają na długość życia. I były to na przykład 3 treningi wydłużające życie. W tym pierwszy tenis, który wydłużał życie o 10 lat. Nie wiem, jak się to mówi. Badminton, ponad 6 lat. I piłka nożna niecałe 3 lata. Ale to wiadomo, no my możemy sobie, normalny Kowalski, przeciętny może sobie pomarzyć o tym. No niektórzy mężczyźni, wiemy, dobrze grają w tą piłkę, ale możemy spojrzeć sobie na takie bardziej realne, dostępne formy aktywności. Na przykład pod kątem tego wydłużenia życia, tak? Rower w badaniach pod kątem wydłużenia życia, to niecałe na przykład 4 lata. Pływanie ponad 3 lata. Chodzi mi o to wydłużenie, tak? Bieganie, co też wiemy, że dużo osób biega, 3 lata ponad nawet. Ale siłownia niestety tylko 1,5 roku. Był też taki wniosek, że aktywność w samotności działa słabiej. Dlaczego? Bo drugi człowiek to wyrzut endorfin, serotoniny. Wiemy też, że takie więzi społeczne, a to jeden z najmocniejszych, tak się nazywa to, predyktorów długowieczności. Też mi się podobają ogólne takie podsumowania odnośnie badań i kortyzolu, czyli im wyższa intensywność 30-minutowego ruchu, tym lepsza, tak jakby mniejsza odpowiedź kortyzolowa na ostry stres psychospołeczny. Kiedy najlepiej ćwiczyć? Czy przed zrobieniem czegoś stresującego, czyli zanim tu przychodzę, powinnam ostro też poćwiczyć, nie? Chociaż jak biegnę, to myślę, że to się zalicza, ale to nie jest 30 minut. Intensywna też aktywność fizyczna, pokazują badania, że tam, gdzie są problemy typu zaburzenia lękowe z napadami paniki, to też ta intensywna aktywność fizyczna, było takie badanie 12-tygodniowe, pomaga bardzo mocno przy tym lęku, przy tych napadach paniki, ale tutaj też chodzi o to, żeby nie przekroczyć tego pułapu w drugą stronę, żeby to nie było zbyt intensywne, bo wtedy tak jakby może się też wszystko nasilić. Czy w styczniu w tym roku bardzo, bardzo duża metaanaliza wyszła odnośnie objawów depresji, która pokazała, ogólnie to był przegląd badań randomizowanych, czyli to jest taka najwyższa jakość i siła dowodów naukowych. I wniosek był taki, że aktywność fizyczna zmniejsza objawy depresji naprawdę na bardzo wysokim poziomie, porównywalnie do psychoterapii i leków. Także tu bym powiedziała takie badania, tak, które są, brzmią dobrze, nie?
Tak. Sobie też myślę, że pewnie dla każdej osoby, która zmaga się z różnymi przypadłościami czy chorobami, jak już odpowiednio właściwie do tego podejdzie, czyli dieta, ruch, to ten ruch pewnie może dawać różne pozytywne korzyści.
No, my sobie tak na pewno kojarzymy. Myślę, że każdy sobie dobrze bardzo to kojarzy. Chyba jak możemy zacząć tak odnośnie tych korzyści, no to jak zbierzemy sobie większość kobiet, kurczę, ta ostatnia audycja znowu, czyli ruch w okresie tym około miesiączkowym bardzo mocno obniża, to się nazywa poziom prostaglandyn i poprawia ogólnie to tak jakby przepływ krwi, zwiększa endorfiny, serotoniny, czyli my bardziej jesteśmy takie, wiesz, zadowolone. Zmniejsza się też ten ból miesiączkowy, te objawy PMS, no i najpiękniejsze, czyli wahania nastroju, nie? To ogólnie działa też tak mocno przy przeciwzapalnie, też te zatrzymanie wody poprawia się, w sensie, że czujemy ulgę dzięki temu. Jesteśmy mniej zmęczone, mniej napięte, mniej opuchnięte. No to myślę, że tak jakbyśmy kobiety miały sobie spiąć, które jeszcze miesiączkują. Przy wielu chorobach na pewno widzę dużo pozytywnych rzeczy. Tam, gdzie jest często u kobiet już nadwaga, u kobiet mężczyzn nadwaga, otyłość i jest ta insulinooporność często przy tym, to ruch zwiększy tak jakby wyrzut, to się tak nazywa, wyrzut glukozy przez mięśnie, niezależnie od insuliny, to już te osoby, co mają insulinooporność, bardziej potrafią zrozumieć i ogólnie obniża tą glikemię, tak, te cukry. Czyli osoba jest mniej zmęczona, lepiej się czuje, nie ma wahań nastroju, wahań tego zmęczenia i tak jakby pomaga to bardzo też w redukcji masy ciała. Jak ktoś ma na przykład cukrzycę 2, no to w wynikach z krwi, jak sobie zrobi, to się nazywa hemoglobina glikowana, czyli takie cukry z ostatnich 3 miesięcy i one się bardzo poprawiają, jeżeli tą aktywność też damy. Oczywiście przy otyłości ruch zwiększa, też zdecydowanie nam tutaj poprawia, działa dobrze na hormony głodu, sytości. Jak powiedziałam, w depresji super wynik. Przy nadciśnieniu od razu to widać. Kobiety mają też PCOS, czyli zespół polistycznych jajników, czyli dzięki temu też bardziej regularne są te cykle miesiączkowania. Poprawia się płodność. Dla refluksu też jest bardzo duży plus, bo jest tak, że inaczej, tak jakby działa motoryka przewodu pokarmowego i ta redukcja masy ciała też będzie działała nam na plus.
Super, fajnie. Fajnie, już troszeczkę czas nas goni. Fajnie, spojrzeliśmy na aktywność fizyczną, na pewno inaczej, od innej strony, o której się nie mówi, od strony korzyści nie tylko dla ciała, ale też dla naszej właśnie głowy, psychiki, a nie tylko konieczności, która boli, no bo trzeba iść i tak dalej. Dzięki za przedstawienie to w taki sposób, Agnieszko. Tak na koniec naprawdę szybciutko, ostatnie zdanie.
Myślę, że chciałabym chyba każdego może nie zachęcić. Jeżeli my mamy tak, że kogoś mocno zachęcamy, na pewno to jest trochę takie wycofanie, z tego względu, że zawsze mieliśmy obraz tego ćwiczenia trochę jak bolesny, tak jak powiedziałaś. Każdego zachęcam do metody małych kroków i na pewno ulubionej, lubię to słowo, ulubionej aktywności, ale też do bycia otwartym na nowe aktywności, bo często za czymś, co jest nieznane, może kryć się naprawdę coś wspaniałego.
No tak, a ja jeszcze się cieszę tym, że rower daje nam tak dużo tych dodatkowych lat, no bo nie jest jakimś wielkim wysiłkiem.
No tak, to jest moja ulubiona aktywność też, twoja też, tak?
A jeszcze a propos tego badmintona, to ja pamiętam, że mówiło się na to po prostu kometka.
No, to nie słyszałam. Ciekawe.
Dobrze, z nami w studiu Agnieszka Orłowska, dietetyk kliniczny i psychodietetyk z poradni dietetycznej Kale. Jeśli ktoś nie zdążył wysłuchać naszej audycji, to odsyłam na naszą stronę radioko.pl. Tak więc dzisiaj dziękuję ci za nasze spotkanie.
No, dziękuję również i oczywiście do zobaczenia, do usłyszenia.
No, będziemy mieli pewnie małą przerwę, bo troszeczkę musimy odpuścić. Także tak. Można powiedzieć taka ostatnia, ale nie ostatnia audycja z Agnieszką.
Tak, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
O diecie i zdrowiu inaczej. Z Agnieszką Orłowską, dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem. Zapraszamy w piątki po godzinie 11:00.